Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Na specjalnej audiencji Franciszek przyjął premier Beatę Szydło. Rozmawiano o Światowych Dniach Młodzieży. Papież przypomniał etyczny wymiar problemów społeczno-gospodarczych dotyczących uchodźców. Salezjanie apelują o modlitwę za ich współbrata porwanego w Jemenie. Witam 13 maja i zapraszam na aktualności. Światowe Dni Młodzieży oraz 1050. rocznica Chrztu Polski znalazły się w centrum rozmowy papieża Franciszka z premier Beatą Szydło. Watykański komunikat prasowy wskazuje na serdeczną atmosferę spotkania i pozytywną ocenę wkładu Kościoła w polskie społeczeństwo. Rozmawiano też o promocji rodziny w aktualnym kontekście społeczno-kulturowym i o przyjmowaniu uchodźców, czyli o sprawach, które, jak zaznaczono, należą do kwestii obopólnego zainteresowania.
Opowiedziałam mu o naszych przygotowaniach, mówiłam mu o tym, że młodzi ludzie czekają, cieszą się na jego przyjazd do Polski. Rozmawialiśmy o polskich rodzinach. Rozmawialiśmy o Polsce. Papież bardzo podziękował, cieszył się z tego, że w Polsce wprowadzane są programy, które mają wspierać też rodziny. Zaprosiłam jeszcze raz Ojca Świętego do Polski, potwierdziłam, że czekamy. I teraz cóż, no pozostaje nam wszystkim dołożyć wszelkich starań, żeby ta wizyta Ojca Świętego i młodzieży z całego świata była bezpieczna, żeby młodzi ludzie przyjeżdżali do Polski. Czekamy na nich, zrobimy wszystko, żeby te dni były wspaniałe i żeby przyniosły też dla nas, dla polskiego państwa, wspaniałe owoce.
Etyczny wymiar problemów społeczno-gospodarczych, zwłaszcza dotyczących uchodźców i młodzieży, przypomniał papież uczestnikom kongresu Fundacji Centesimus Annus. Przyjmując ich na audiencji, podkreślił, że wspólnota międzynarodowa winna nie tylko nieść uchodźcom doraźną pomoc materialną, ale też znaleźć długoterminowe odpowiedzi polityczne, społeczne i gospodarcze na ich problemy.
La lotta contro la povertà.
Walka z ubóstwem to problem nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim moralny, który woła o globalną solidarność oraz o sprawiedliwsze podejście do potrzeb i dążeń jednostek i ludów na całym świecie. Jak nieraz podkreślał święty Jan Paweł II, działalność gospodarcza nie może przebiegać w próżni instytucjonalnej czy politycznej, ale ma istotny aspekt etyczny. Ponadto winna ona zawsze stać na służbie osoby ludzkiej i dobra wspólnego.
Franciszek odwiedził Papieską Akademię Kościelną. Mieści się ona w centrum Rzymu i przygotowuje księży do pracy w papieskich placówkach dyplomatycznych na całym świecie. Wizyta miała charakter prywatny i odbyła się wczoraj wieczorem. Ojciec Święty spędził w Akademii kilka godzin. Spotkanie rozpoczął wspólnymi nieszporami, następnie odpowiadał na różne pytania zadawane mu przez wykładowców i studentów, a na zakończenie zjadł z nimi kolację. Przestrzegł też przyszłych papieskich dyplomatów przed pokusą układania sobie wygodnego życia światowością oraz tym, by nie byli letnimi. Uczestnicy podkreślają serdeczny charakter wizyty i wielką otwartość papieża. Do wytrwałej modlitwy za porwanego w Jemenie kapłana zachęca przełożony generalny Salezjanów, czyli zgromadzenia, do którego należy ksiądz Tom. Został on uprowadzony 4 marca przez islamskich terrorystów, którzy napadli na dom opieki prowadzony przez misjonarki miłości, zabijając siostry i ich współpracowników. Od tego czasu nie ma wieści o porwanym kapłanie. Trwamy na modlitwie w jego intencji, a jednocześnie prosimy opinię publiczną, w tym światowe media, by nie zapominały o naszym współbracie. Trwają starania o jego uwolnienie, nie ma jednak żadnych potwierdzonych informacji mówiących o jego stanie, podkreśla ksiądz Francesco Cereda. Wskazuje zarazem, że porwany kapłan postanowił pracować w Jemenie, choć był świadomy istniejącego zagrożenia. Ksiądz Czereda przypomina zarazem, że w czasie ataku terrorystów ksiądz Tom zapobiegł zbezczeszczeniu Najświętszego Sakramentu, spożywając konsekrowane hostie. Chwilę potem islamiści wtargnęli do kaplicy, niszcząc tabernakulum, krzyż i ołtarz.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. W rocznicę zamachu na Ojca Świętego zapraszamy Państwa na rozmowę z Palotynem, księdzem Aleksandrem Pietrzykiem, misjonarzem w Rosji i w Afryce, który w 1981 roku studiował w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Był on świadkiem dramatycznych wydarzeń sprzed 35 lat i opowie nam dzisiaj o wielu nieznanych szczegółach tego, co wydarzyło się po oddaniu strzałów przez Ali Akczę. Zapraszamy na nasz magazyn.
Tak, byłem studentem na Gregorianie wtedy i pamiętam ten dzień, no bo któż by go zapomniał. W tym czasie po południu byłem w czytelni na Gregorianie i zdarza się, że przychodzi nagle do mnie pan, który pilnował wszystkich studentów, kto przychodził, udziela informacji i mówi, że był zamach na Jana Pawła II. Co było przerażające, to była cisza na uczelni. Ja kojarzyłem tę ciszę, które nie mogą sobie wytłumaczyć, jak czasem w Rwandzie było trzęsienie ziemi, była absolutna cisza, jakbyś przyroda zamierała. I tu coś takiego się wytworzyło, atmosfera, cisza niesamowita, on przychodzi do mnie i opuściłem, powiedzmy, salę. Idąc, spotkałem mojego kolegę ze studiów, powiedziałem mu, że jest zamach na Ojca Świętego, na nim to nie zrobiło wielkiego wrażenia, szedł dalej. Poszedłem do domu, mieszkałem wtedy w Generalacie Księży Palotynu, włączyłem Radio Watykańskie i słyszę Zdrowaś Mario. I wtedy zrozumiałem, że to jest prawda. Bo od tego, powiedzmy, przekazu informacji do chwili, kiedy nie słyszałem tego, to tak coś się stało, ale wtedy słysząc to, ustawiłem wszystko, poszedłem prawie biegiem na plac Świętego Piotra i tam spotkałem Polaków, którzy się modlili z księdzem, wtedy jeszcze nie był arcybiskupem Nowakiem. Otoczeni byli kordonem policji, mundurowej i innej. Ja, ponieważ nie byłem ubrany tak dostojnie, więc też nie chciano mi tam wpuścić w pobliżu tych ludzi modlących się. Ale po interwencji księdza Nowaka doszedłem do nich. To był, powiedzmy, ten moment, kiedy byłem razem z tą grupką Polaków, którzy się modlili.
Która godzina mniej więcej była wtedy?
To mniej więcej to mogła być 18 godzina.
Czyli niecałą godzinę po strzałach.
Absolutnie.
I jaka wtedy była informacja, co wtedy się wiedziało?
Że Ojciec Święty jest w poliklinice i tylko tyle. Nikt nie zadawał sobie pytania, czy stan jest ciężki, czy jest operowany, czy przeżyje.
Wiedziano, że go kule trafiły.
Absolutnie, absolutnie. Wszyscy byli przekonani o tym, że kule trafiły Jana Pawła, że stan jest ciężki. Niemniej te pytania nie funkcjonowały. Była po prostu modlitwa w jakimś skupieniu, ale takim skupieniu cierpiącym. Ja bym powiedział, ta modlitwa była no, takim krzykiem, może wewnętrznym, może też ludzie nie krzyczeli, jak to w innych, powiedzmy, momentach, ale takie zaciśnięte usta, łzy w oczach.
Ile osób było tam?
No może było wtedy, ja dobrze pamiętam, dzisiaj po tych latach, to gdzieś między 50 a 80 osób.
Czyli niedużo.
Oni modlili się właśnie praktycznie w tym miejscu, gdzie był ten strzał.
Aha.
Tam, gdzie dzisiaj mamy, powiedzmy, tę plakietkę taką, która...
Tak, no, tak, która z tatą. Miejsce, tak.
Więc właśnie tam, naklęcząco, ludzie się modlili. Modlitwa była głośna, powtarzam, to był różaniec. Bo naprawdę było to takie dość no, przejmujące.
I była taka niewiadoma, ludzie nie wiedzieli, co dalej, co się stało, jakie jest
tak, tak, absolutnie. No nie było informacji, wtedy nie było komórek, nie było niczego. Cisza też była taka wokół, jakieś pewne zamieszanie. Ale moja modlitwa, którą ludzie adresowali do Boga przez ręce Matki Bożej, no miała jakiś wymiar taki no, niesamowicie silny, przekonywujący, żarliwy, taki nasz słowiański, powiedzmy. No, to nie była taka modlitwa spokojna. Po prostu była modlitwa taka prorocza, jakby krzyk taki wewnętrzny, ale to mówię, to się nie
jak
da.
Jak długo ojciec tam był?
No ja byłem praktycznie do końca tej modlitwy.
Czyli do?
To gdzieś byłem tak do godziny, to może 19, aśmy wróciłem do domu, potem inni koledzy też przyszli. Ludzie niektórzy dochodzili, niektórzy wychodzili, powiedzmy, z tego kręgu modlących się.
Wtedy osób. Jaka była informacja już o papieżu?
Że dalej jest w poliklinice.
I co dalej ksiądz robił?
Więc wróciłem do domu i spotkałem mojego kolegę też Palotyna, z którym do polikliniki Dżemeli, żeśmy pojechali.
Skąd ta idea, żeby jechać?
Nie wiem, po prostu nie wiem, to nie będę mówił, że to ode mnie wyszło, nie jestem przekonany i nie chciałbym bronić tej idei. Może od kolegów to wyszło.
No i jechaliście do kliniki.
Absolutnie, jechaliśmy do kliniki i proszę sobie wyobrazić wieczorem, to już było około 9:00, ciemno i nikt nas nie zatrzymywał. Taki pierwsza rzecz, weszliśmy, drzwi otwarte, wzięliśmy windę, pojechali na górę i po prostu nikt nam nie postawił żadnego pytania. Kim jesteście, po co jedziecie? Nikt. I to dla nas takie było też, powiedzmy...
A jakaś policja tam była?
Stali policjanci, ale w ogóle żadnej interwencji, takie typowe, powiedzmy, sprawdzenie dokumentów.
Dokąd się przyszli wtedy?
I pojechaliśmy właśnie od razu tam, gdzie Ojciec Święty, jeśli ja pamiętam, było 5. piętro, nie pamiętam się dobrze, które już, Ojciec Święty właśnie oczekiwał na przyjazd lekarza.
Jeszcze ten ordynator szpitala
tak,
jeszcze nie przyjechał.
Jeszcze nie przyjechał.
On,
mówię,
był
za, tak.
On był wtedy gdzieś chyba
w Florencji. On był w Mediolanie. Ja mam wrażenie, że on przyjechał około godziny gdzieś tak 11:00, jeśli mówię to dzisiaj.
I przez cały czas papież nie miał jeszcze operacji robionej?
Miał tylko tamowaną krew. Jak on przyjechał potem, to już tylko wiem, powiedzmy, zupełnie potem księdza Dziwisza. Weszliśmy, powiedzmy, do korytarza i tam spotkaliśmy, powiedzmy, ludzi, których normalnie w życiu nie spotkałbym nigdy. Berlinguer,
czyli
szef partii, powiedzmy, przy pierwszy sekretarz, jak oni tam
jakiej nazywa, partii?
Komunistycznej.
Włoch.
Włoch, Craxi, czyli premier. Potem to socjalista, jeśli ja dobrze pamiętam.
Tak, tak.
Potem Alessandro Pertini, prezydent kraju. Jacyś tam ortodoksi, bo to z brodach widać i krzyże wiszące trochę inaczej.
Prawosławni.
Prawosławni. To tyle, co ja mogłem powiedzieć.
Czyli powiedzmy, taka elita polityczna.
Absolutnie.
Włoch tam się zebrała.
Tak, absolutnie muszę powiedzieć.
Zaraz przy tym pokoju?
Absolutnie,
gdzie?
Tak. Na korytarzu byli wszyscy. No oczywiście była, powiedzmy, Straż Watykańska na cywila. I dla nas, dla mnie osobiście to było, to mówiło o powadze chwili. A zarazem...
Że ci tak różni ludzie,
tak?
Którzy normalnie by się nawet może nie spotkali, że oni się spotkali, przyjechali.
Absolutnie przyjechali i byli zatroskani. Jeśli prowadzili jakiekolwiek rozmowy, to wszystko było w takim, powiedzmy, półgłosem mówiono. Jakby nie chciano ani kogoś obrazić, ani, powiedzmy, Ojcu Świętego, Świętemu nie zrobić przykrości. To wszystko było jakoś takie, no jak nieraz ktoś choruje w domu czy w szpitalu, chodzi się cicho, jest taki, bo już nastrój może takiego, jakby powiedzieć, zatroskania.
Czy ojciec rozmawiał z tymi ważnymi osobistościami, które tam się przy pokoju papieża zebrały?
Więc kilka, powiedzmy, takich pytań prostych, raczej oni stawiali pytania, skąd jesteś, co tu robisz, ale ja osobiście muszę powiedzieć, że byłem też nie tyle zaszokowany, co onieśmielony sytuacją. Nie miałem nigdy w życiu, powiedzmy, takiej możliwości stanąć vis-a-vis prezydenta jakiegokolwiek państwa. Czy powiedzmy stanąć wobec takiej świty.
I dlaczego oni tam przyjechali?
No ja myślę, że przyjechali z racji niepewności stanu zdrowia Ojca Świętego. Nie byli pewni. Oni chcieli, to jest jedna rzecz, tak myślę. Druga to solidarność z Ojcem Świętym. Oni go bardzo, powiedzieć, że go lubili, czy go kochali, to za mało. Oni byli potrzebni. Naprawdę Jan Paweł II, to co oni mówili, jak się wyrażali, i co oczekiwali, oni liczyli, że on musi wrócić. Oni sobie nie wyobrażali wtedy, że może go braknąć.
Chociaż to byli komuniści i socjaliści.
Właśnie. O zupełnie innych poglądach, diametralnie różnych. To, co mówili, co się dało usłyszeć i zarazem obecność, która trwała bardzo długo, to nie przyszli na 5 minut i wyszli. To naprawdę jest dowód na wielkości urzędu kościelnego, niezwykłego charyzmatu Jana Pawła II. I zarazem no to, że w chwilach trudnych ludzie i Włosi okazali się naprawdę bardzo solidarni, bardzo ludzcy, bliscy no, każdemu z nas.
Jaka była w tych wydarzeniach, w tych godzinach rola kardynała obecnego Dziwisza?
I ja myślę, że gdyby nie jego eminencja, to by się to inaczej, powiedzmy, ta sytuacja mogła potoczyć. Decyzje, jakie podejmował, wyjazd, powiedzmy, prosto z Watykanu do polikliniki, w takiej, powiedzmy, nieprzygotowanej, jakbyśmy powiedzieli, karetce pogotowia i tak dalej. To były decyzje, no, które rzutowały o przeżyciu Jana Pawła II. Zresztą żadnej decyzji lekarze nie podejmowali bez zgody księdza. Nawet kiedy profesor przyjechał, to go poprosił, by udzielił ostatniego namaszczenia Janowi Pawłowi II. I to właśnie zrobił z takim wielkim namaszczeniem, a zarazem no, przeżyciem. Jestem przekonany i najgłębiej o tym będę świadczył do końca życia, że ksiądz kardynał obecny był narzędziem w ręku Matki Bożej. I to spełnił tę rolę doskonale, jeśli tak po ludzku można oceniać, był troszczył się, ale wiedział, czego chce. On był przekonany, że Jan Paweł II nie umrze. Choć po ludzku na pewno i łzy mu leciały, był zatroskany postawą, gestem, słowem. No on rządził tam, nie prezydent, nie powiedzmy tam żandarmeria watykańska, ale to był szef wtedy, powiedzmy, wszystkiego. On decydował o wszystkim. To tak mu w skrócie dzisiaj.
No dobrze, przyjechał profesor, ordynator szpitala i...
Ksiądz wtedy Stanisław udzielił ostatniego namaszczenia i zaczęła się operacja. I my tak czekaliśmy właśnie do drugiej w nocy, jeśli ja jeszcze dobrze pamiętam, do pierwszego komunikatu. Część ludzi przychodziła, odchodziła. To była taka sala, powiedzmy, jak tu z tymi szybami. Niektórzy byli zaproszeni, że mogli zobaczyć Ojca Świętego, bo to dla studentów ta sala była, powiedzmy, operacyjna, gdzie mogli oglądać pracujących profesorów. I ludzie się modlili. Siostry też przechodziły co rusz tam. I tam nie było żadnych spekulacji. To była jakaś taka, no nie, trudno powiedzieć, do jakiego dnia Wielkiego Tygodnia to porównać, powiedzmy. Wokół Piotra naszych czasów zgromadzili się wszyscy, powiedzmy, i politycy, i duchowni, i ci najbliżsi pracownicy, i siostry, i personel szpitala. I wszyscy oczekiwali, nie wiedząc, co będzie. Dopiero o drugiej w nocy komunikat, że jest, powiedzmy, po operacji Ojciec Święty, że stan jest, powiedzmy, stacjonarny, ale nie było żadnego, powiedzmy, nikt się nie załamał, to mogę powiedzieć. I wszyscy wierzyli to, no, wbrew nadziei, po ludzku rzecz biorąc. Kiedy potem żeśmy się dowiedzieli, wśród księdza też kardynała obecnego, i w ilu miejscach miał przecięte, powiedzmy, te wszystkie narządy wewnętrzne, to graniczy z cudem i to nie była... To jest pewne, to sam Jan Paweł II mówi, że ktoś strzelał, a druga ręka nosiła te kule, bo to po ludzku było niemożliwe, żeby przeżył. To byliśmy świadkami, powiedzmy, no, wykwitu dobra, które właśnie dzięki Matce Bożej zniszczyło zło, które chciało zabić Jana Pawła II.
Następne dni?
Następne dni, to też miałem taką okazję co drugi dzień przychodzić i spotykać księdza kardynała. Natomiast zawsześmy lubili przychodzić, kiedy był ksiądz kardynał, bo to język polski, a zarazem on opowiadał tak szczerze, każdą godzinę, jak on to przeżywał, jego zatroskanie, jego miłość do Jana Pawła II, to było widoczne. On naprawdę z nami się dzielił tak, no, codzienną troską, godzinę, nieraz po godzinie, jak on to przeżywał, jak jest stan zdrowia Jana Pawła II, ale ciągle wierzył. Co przenikało i przebijało przez jego słowa, ksiądz kardynał wierzył, że on wyjdzie z tego. To było niesamowite. Mimo, że potem były te komplikacje, powiedzmy, już następnym razem bakteriobójcze czy tam inne. Niemniej, no wiara, że Jan Paweł II wyjdzie, no to była niesamowita u księdza Stanisława Dziwisza. I myślę, że jego siła i moc sprawiała to, że inni wierzyli w to. Mimo wielkiej zdolności profesorów, powiedzmy całej służby medycznej, jednak obecność osoby księdza kardynała sprawiła to, że on był dla wszystkich był, powiedzmy, jakąś podporą, nie tylko moralną, nie tylko techniczną. No był kimś, kto wprowadzał, powiedzmy, zaufanie, kto to ukazywał mimo tego wielkiego dramatu, który się rozgrywa przecież na jego oczach, w jego sercu, ukazywał, powiedzmy, coś piękniejszego, że życie ma sens, że Kościół jest pod opieką Ducha Świętego i że Matka Boża Jana Pawła II nie opuści.
Z księdzem Aleksandrem Pietrzykiem rozmawiał brat Damian Wojciechowski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.